W naszym studiu ksiądz Tomasz Bieliński, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
No i proszę Państwa, dzisiaj chcemy zachęcić Państwa, jeśli działają Państwo w ruchach, we wspólnotach katolickich, do wzięcia udziału w diecezjalnym czuwaniu wspólnot, która odbędzie się w Siedlcach już jutro, wielkimi krokami się zbliża. Zachęcamy do udziału, bo...
Jeszcze raz witam Państwa, szczęść Boże, bo chyba nie było mnie słychać, mikrofon nie zadziałał przez moment. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie Pani Ani. Tak, jutro diecezjalne czuwanie wspólnot, doroczne, wspólnie z pasterzem diecezji, księdzem biskupem Kazimierzem. To już zresztą tradycja wielu lat i z poprzednim pasterzem naszej diecezji, biskupem Zbigniewem i obecnym. Chcemy dziękować Panu Bogu w tę Wigilię Zesłania Ducha Świętego za dar wspólnoty w Kościele, za dar Kościoła, który jest wspólnotą, bo przecież Pięćdziesiątnica, Zesłanie Ducha Świętego, jaka miało miejsce w Jerozolimie, było znakiem objawienia się Kościoła. Ten Kościół, który się rodzi z boku Jezusa na krzyżu, objawia się właśnie w Dniu Pięćdziesiątnicy i wychodzi ze słowem, które ogłasza zmartwychwstanie Pana. On żyje. Do tych, którzy przecież niecałe dwa miesiące wcześniej, wielu z nich było świadkami, a przynajmniej żyło tą wiadomością, jeśli to przecież byli Żydzi z diaspory, z różnych stron basenu Morza Śródziemnego i przybyli na to wyjątkowe święto. Oni wiedzieli o tym, że takie wydarzenie miało miejsce, że Chrystus został ukrzyżowany. A oto Piotr i inni apostołowie po otrzymaniu mocy z wysoka wychodzą z wieczernika już bez lęku i zaczynają głosić. I co? 5 tysięcy nawróconych, 3 tysiące nawróconych, opowiada Łukasz w Dziejach Apostolskich. Chcemy za to dziękować, za doświadczenie wspólnoty Kościoła, która jest naszą matką, i za doświadczenie wspólnoty w Kościele między nami, za dar z różnorakich zrzeszeń katolickich. Zrzeszeń pod tym pojęciem rozumiemy i stowarzyszenia, i ruchy, i wspólnoty, i grupy apostolskie. To już jutro wieczorem w Siedleckim Kościele Ducha Świętego.
Mam nadzieję, że Państwo się wybiorą, by razem świętować. No i spotkać się. I mam nadzieję, że to będzie też takie spotkanie, które pokaże, jak prężnie działa Kościół, jak prężnie działają też świeccy w Kościele.
Spotkanie będzie trwało około 1,5 godziny. Niewiele można wtedy pokazać. Ci, którzy będą, liczę przynajmniej na reprezentantów wspólnot spoza Siedlec, no i na obecność tych wszystkich, którzy są we wspólnotach, ale nie tylko w Siedlcach, ale nie tylko, również na tych, którzy nigdy jeszcze w żadnej wspólnocie nie byli. Tak, owszem, Pani Aniu, to jest prawda. Chcemy jednak na tym spotkaniu nie tylko być, nie tylko dziękować, ale też dać świadectwo. Tak, mówić o tym doświadczeniu wspólnoty. Będzie i konferencja księdza Pawła Wiatraka, moderatora decyzjonalnego ruchów maryjnych, i będzie też świadectwo jednej z młodych osób o tym, co jej daje wspólnota, jak jest wspólnota dla niej, a będzie mówiła w imieniu wielu osób. Z całą pewnością wspólnota jest dla niej darem, a jednocześnie jest zadaniem, wyzwaniem, bo to nie jest takie proste, a być we wspólnocie, w której ludzie mają różne charaktery, czasami nawet różne poglądy, choć i teraz spotkać się razem w Duchu Świętym, umieć ze sobą rozmawiać, dzielić się wiarą, a jednocześnie akceptować inność drugiego człowieka, mimo że jest tak samo chrzczony jak ja, jest inny i z charakteru, z temperamentu. To nie jest proste, dlatego wspólnota jest darem i zadaniem. I jak sądzę, będzie okazja też porozmawiania po tym spotkaniu, które będzie miało w istocie charakter trochę formacyjny i trochę też modlitewny, bo będzie czas na chwilę adoracji przed Najświętszym Sakramentem, uwielbienia z modlitwy wstawienniczej za nasze wspólnoty w diecezji, o ich jedność z pasterzem, jedność z Kościołem Powszechnym, o wybaczenie sobie jakichś zranień, jeśli gdzieś w łonie wspólnot takowe konfliktowe, trudne sytuacje mają miejsce, i o nowych katolików, którzy odkryją potrzebę zdarcia szaty anonimowości, jaką często przybieramy w dużych zgromadzeniach, w dużych społecznościach wspólnot parafialnych, gdy jest wiele tysięcy, to przecież się nie znamy, a we wspólnocie, która ma od kilkunastu do kilkuset nawet osób, wspólnocie takiej w ruchu, stowarzyszeniu, jest to oczywiście dużo prostsze, łatwiejsze poznać się, no i dzielić się tym, co ja mam, i korzystać też z darów obecności drugiej osoby.
Ja się zapytam o księdza doświadczenia wspólnotowe, bo pewnie na różnych etapach w życiu pojawiają się różne potrzeby też w życiu chrześcijańskim. Więc i ta cała bogatość ruchów, które działają chociażby w diecezji siedleckiej, daje możliwości, odpowiada też na taką potrzebę wewnętrzną każdego chrześcijanina, który chciałby się znaleźć we wspólnocie. Jak ksiądz wspomina swoje odkrywanie wspólnoty i potrzeby w ogóle bycia we wspólnocie?
W parafii, z której pochodzę, gdy byłem jeszcze młodzieńcem w szkole średniej, nie było wtedy w latach 80. akurat w mojej parafii konkretnego ruchu, takiej propozycji. Natomiast byli wikariusze kolejni, którzy świetnie pracowali z ministrantami, a ponieważ jestem chłopcem i przez mamę kiedyś zostałem zachęcony, poszedłem i nie miałem problemu być we wspólnocie ministrantów, w której szybko odkryłem akceptację, ale też o możliwość i rozwijania siebie i dzielenia swoich talentów z innymi. Natomiast gdy znalazłem się w seminarium, jakoś szybko Duch Święty we mnie zrodził poczucie odpowiedzialności za powołanie, które otrzymałem, i odpowiedzialności za ludzi, którym, że kiedyś z woli Kościoła będą mi powierzeni. I czas seminarium wykorzystałem na poznanie absolutnie maksymalnie największej ilości wspólnot. Nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne. I uczestniczyłem w oazach wakacyjnych. I jeździłem na spotkania oazy domowego kościoła, czyli te tak zwane oazy rodzin. W ciągu roku starałem się wstępować przynajmniej 2 razy w roku na liturgię wspólnoty neokatechumenalnej, która akurat działała już wtedy w Białej Podlaskiej. I jeździłem odradzała się na nowo akcja katolicka, ale byłem w seminarium członkiem najpierw Sodalicji Mariańskiej, to kolejny bardzo stary ruch, a później moje osobiste doświadczenie jakiejś nowości życia, przemiany, odrodzenia w mojej relacji do Jezusa miało miejsce w łonie czy w spotkaniu z ludźmi z odnowy charyzmatycznej, więc tych ruchów było dużo i dziękuję Panu Bogu i nie żałuję tego czasu, bo szedłem w kapłaństwo bez żadnego lęku, że czegoś nie będę wiedział. Przynajmniej miałem doświadczenie spotkania z tymi ludźmi, pobycia trochę z nimi, reszta oczywiście wraz z doświadczeniem i z życzliwością tych, dla których posługiwałem, przychodziła. Czyli ta głębsza wiedza, formacja, świadomość i budowanie wspólnoty właśnie w tych ruchach. I do dzisiaj tak jest. Dziś jestem diecezjalnym koordynatorem ruchów i stowarzyszeń. I to też ciekawe, chociaż zawsze to było dla mnie temat bardzo bliski, nigdy nie odważyłem się prosić ani pierwszego, drugiego, trzeciego czy czwartego biskupa, by mnie ustanowił jakimś koordynatorem odpowiedzialnym. Po prostu przyjmowałem to, co jest, a tak się zdarzało, że w każdych kolejnych etapach mojej posługi kapłańskiej pojawiał się jakiś ruch, który był mi powierzony opiece duszpasterskiej, pojawiała się jakaś funkcja, odpowiedzialność, posługa związana właśnie z rzeczywistością zrzeszeń religijnych, zrzeszeń katolickich.
Te grupy, te wspólnoty, które działają w naszej diecezji, są cały czas żywe, cały czas zmieniają się. Z jednej strony wszyscy, którzy widzimy, jak działają chociażby czy grupy modlitewne, czy grupy młodzieżowe, które mamy w kościele, myślę, że mamy też świadomość tego, że dzisiejszy świat tak zapędzony i zakręcony też bym powiedziała, jeśli chodzi o młodzież zwłaszcza, pokazuje, że i kryzys jakiś we wspólnotach też się pojawia, bo coraz mniej ludzi czuje potrzebę bycia we wspólnocie, coraz mniej ludzi czuje potrzebę dawania też świadectwa o swojej wierze, bo przecież po to jest też wspólnota, by świadczyć.
No właśnie, czy coraz mniej ludzi? Tak, to prawda, że gdy chodzi o praktyki religijne, one gdzieś tam spadają, z drugiej strony jakość tych praktyk wzrasta i to widzimy w statystykach prowadzonych przez środowiska kościelne, katolickie. Widzimy, że spada liczba praktyk religijnych, a wzrasta świadomość pośród tych, którzy praktykują regularnie, gdy chodzi o dominikantes chociażby, czy komunikantes, czyli z tej grupy, którzy chodzą, widzimy wyraźnie, że tych coraz więcej jest osób procentowo, które chodzą systematycznie co niedziela do kościoła i nie wyobrażają sobie inaczej bycia postrzeganym jako praktykujący, jak chodzący co niedziela do kościoła. Uwaga, może powiecie, a jak można sobie wyobrazić? Ano można sobie wyobrazić. Moje lata pobytu w Europie Zachodniej pokazały, że tam, gdy się robi badania nad praktykami religijnymi, to Francuz w tabelce, w odpowiedzi na pytanie, czy jesteś katolikiem praktykującym regularnie, odpowie regularnie, ale ma na myśli bycie na najważniejszych świętach, czyli około 4 razy w roku. I on ze szczerym sercem uważa, że to jest regularne praktykowanie, więc proszę mi wybaczyć, czy zrozumieć, dlaczego mówię, że pośród tych, którzy, tej grupy, która nieco się zmniejsza w Polsce, chodzących, praktykujących, to osoby, które nie wyobrażamy sobie inaczej, jak być co niedziela na mszy, i osoby, które coraz więcej procentowo przystępują do Komunii Świętej co niedziela, więc wzrasta też jakość naszego chrześcijaństwa, naszego przeżywania wiary katolickiej. Natomiast, nie wiem, to taka odważna teza, nie jestem pewien, bo nie znam badań, czy naprawdę zmaleje liczba tych, którzy są gotowi dawać świadectwo. Nie jestem od tego pewien, wręcz przeciwnie. Nie chodzi mi, by tu z panią polemizować, bo też nie znam konkretnych cyfr, ale powiem tak, mam wrażenie, że jest odwrotnie, że dużo osób jednak coraz bardziej przyjmuje odpowiedzialność za Kościół i chociażby wydarzenia związane z sprzed oczywiście już kilku dobrych lat tego walki o to, czy postulowania, by dla rozgłośni katolickiej znalazło się miejsce na falach, w eterze, jak pamiętamy, związane z Radiem Maria, jak miliony wyszły na ulicę i szły w kolejnych marszach, jak katolicy w ramach marszu dla życia wychodzą na ulicę i czy innych inicjatyw związanych z obroną nienarodzonych dzieci. To są katolicy świeccy. Te inicjatywy często wychodzą od osób świeckich. W ruchach natomiast, owszem, zgadzam się, istnieje pewien trwający kryzys, może patrząc szczególnie na te ruchy, które do niedawna kojarzą nam się z absolutną powszechnością uczestnictwa w nich, jak Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, 10-15 lat u nas to były liczby, jak oaza młodzieżowa, Ruch Światło Życie, też było zdecydowanie więcej tej młodzieży. To prawda. Ale jednocześnie uważam, że zarówno w wymienionych przeze mnie ruchach, jak i w innych, nawet tych tradycyjnych ruchach, czy też grupach apostolskich, czy modlitewnych, jak Koła Żywego Różańca, czy Róże Różańcowe, wzrasta świadomość, że bycie w takim zrzeszeniu to nie tylko modlenie się za kogoś, o nawrócenie kogoś, ale to też okazja do nawracania siebie. Coraz powszechniejsze jest, czy oczywiste, że w takich ruchach jest nie tylko spotkanie na modlitwie, ale są konferencje przygotowane przez duszpasterzy, albo przez zelatorki, zelatorów, przez liderów, przez prezesów, więc to też cieszy, że coraz częściej też powtarza się o tej potrzebie dawania świadectwa, ewangelizowania. Czy to widzimy na co dzień? Pytanie otwarte dla socjologów religii.
To tak, żeby nie zabrzmiało pesymistycznie, zapytam o tak zwaną nową falę związaną z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży. Mam na myśli młodzież, która zaangażowała się w życie Kościoła, zaangażowała się w przygotowania do spotkania z papieżem Franciszkiem i w Krakowie, i tutaj diecezjalnie u nas w naszej diecezji. Czy rzeczywiście można powiedzieć, że to jest grupa młodzieży, która chce uczestniczyć we wspólnocie i chce także kłaść nacisk na formację siebie?
Pytanie tak naprawdę troszkę nie do mnie, chociaż no, jestem księdzem, duszpasterzem i jakie zdanie na ten temat mam. Natomiast bezpośrednio nie pracuję w tych przygotowaniach gdzieś już w parafiach, tak jak wielu wikariuszy, jak ksiądz Wojciech Hackiewicz, odpowiedzialny za nasze diecezjalne biuro organizacyjne Światowych Dni Młodzieży. Jestem w komitecie przygotowania tych wydarzeń w Siedlcach, więc trudno mi stwierdzić, czy ta młodzież tak na pewno się angażuje, na pewno poświęca swój czas. Czy tam dokonuje się głęboka formacja, która zagwarantuje, że po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży ta młodzież się nie rozpiesznie, nie powie: wykonaliśmy robotę, dobra, ksiądz nas nie potrzebuje. Albo czy nie będzie tak, że oni powiedzą: chcemy więcej, a ksiądz wikariusz nie będzie miał pomysłu. Nie wiem, zobaczymy. Natomiast od dawna mówię i przy różnych okazjach postuluję, by faktycznie tę młodzież zwrócić uwagę, bo oni ciągle są i gwarancją na to, że oni zostaną, będzie coś więcej niż tylko pomysłowość księży wikariuszy na stworzenie z tej grupy jakiegoś ciała formacyjnego, albo też umiejętne włączenie ich w istniejące ruchy stowarzyszenia w danej parafii. Myślę, że potrzeba czegoś więcej. Już teraz powinniśmy zadbać o to, by ci ludzie przeżyli coś w formie ewangelizacji samych siebie. Mówię to i jako dyrektor szkoły nowej ewangelizacji naszej diecezji i mówię to jako ten, który sam doświadcza tego, że ciągle potrzebuje na nowo kerygmatu, czyli tego stanięcia w prawdzie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Czy On naprawdę zmienia moje życie i czy ja się daję zmieniać Duchowi Świętemu, którego On mi daje? To są te podstawowe prawdy. My w Szkole Nowej Ewangelizacji od jesieni pełnimy funkcję wspomagającą i przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży i wspomagającą wobec duszpasterstwa parafialnego. Wysyłamy propozycje, sygnały, by przysyłać animatorów i innych chętnych, by ci chętni bez bycia wysłanym przez proboszcza sami zechcieli przybyć, uczestniczyć w takim kursie, by doświadczyć tej nowej jakości życia w Jezusie Chrystusie. I myślę, że to najbardziej zagwarantuje, że ta młodzież zostanie po Światowych Dniach Młodzieży, dalej będzie chciała pracować, że co więcej, stanie się zastępem ludzi mających poczucie odpowiedzialności za zbawienie swoje i innych. Ludzi gotowych śmiało pójść, by dzielić się swoją wiarą. I ja tu bardzo mocno podkreślam, to nie chodzi o to, że my musimy dzielić się wiarą. Ja nie lubię, jak to musimy. Czy matka, która jest dumna ze swojego dziecka, musi o nim opowiadać? Czy ktoś jej każe, zmusza? Czy ktoś, kto jest dumny ze swojej relacji z Jezusem, ktoś, kto jest szczęśliwy, że Jezus go zbawia, że mu przebacza ciągle grzechy, musi rozmawiać o Jezusie? Musi dawać świadectwo? To jest błąd fenomenologiczny. W samym określeniu relacji już w stosunku do Jezusa jest pewne zaciemnienia. Tak być nie powinno. Wierzę zatem, że każdy, kto z tej młodzieży, kto doświadczy osobistego spotkania z Panem, czy to będzie na kursie Nowe Życie, czy to będzie na innej formie spotkania, może w adoracji, która jest przygotowana w ramach przystanków przed Światowymi Dniami Młodzieży, ci zostaną na pewno i ci będą wiedzieli, czego Kościół od nich oczekuje i co oni mogą dać Kościołowi.
Myślę, że też warto powiedzieć o tym też, jak powinniśmy patrzeć na wspólnotę, bo to nie jest, tak jak ksiądz mówi, to nie jest miejsce, w którym trzeba dawać świadectwo, w którym trzeba cokolwiek, bo to jest miejsce, w którym można się realizować, można się spełniać, można odkryć też samego siebie, drugiego człowieka i Pana Boga.
To, co często słyszą członkowie wspólnot od innych członków swoich rodzin albo od znajomych, ty wstąpiłaś do jakiejś sekty, ty jesteś w jakiejś sekcie, bo chodzisz...
Teraz byś wszystkich nawracała, tak?
Tak, najpierw, że do sekty, bo chodzisz częściej do kościoła niż w niedzielę, bo zaczęłaś chodzić częściej do komunii. Już ci tam piorą mózg, nie? Zaczynasz czytać Pismo Święte. To nie są pojedyncze przypadki. Zaczynasz więcej się modlić, już cię tam przekabacą, zobaczysz, jeszcze cały swój majątek przepiszesz na kościół i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. I to jest właśnie oczywiście krzywdzące. A zatem my wchodzimy do wspólnoty nie dlatego, że wspólnota czy zrzeszenie katolickie przede wszystkim cechuje się tym dobrowolnością. Bo w sekcie, jak już się wejdzie, łatwo wejść, trudno wyjść. W zrzeszeniu katolickim i łatwo wejść, i łatwo wyjść. Nawet jeśli, jak w przypadku stowarzyszenia KSM-u, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, są legitymacje, czy w akcji katolickiej, czy jak w przypadku odnowy w Duchu Świętym, nie ma żadnych legitymacji. Człowiek czuje, jeżeli wchodzi, czuje wewnętrzną powinność, odpowiedzialność, że jeżeli już jestem, to powinienem przychodzić co tydzień, ale też w każdej chwili może powiedzieć, to mi nie pasuje.
To mi nie wystarcza.
To mi nie wystarcza. Grupa mi nie pasuje, albo to jest, nie jest mój charyzmat, duchowość. No właśnie, przychodzi kryzys i mówi, nie potrzebuje szalupy, nie potrzebuje koła ratunkowego, bo właśnie pytanie, czy Pan Bóg go nie wprowadził do tej wspólnoty, żeby tam przeżył ten kryzys i żeby wiedział, że może na kogoś liczyć, że roześle 20 SMS-ów i ktoś mu powie, to w niedzielę przyjmę za Ciebie komunię, to dzisiaj idę za Ciebie na mszę, to odmówię cały różaniec. Ile mamy w naszych telefonach komórkowych, w naszej książce adresowej, telefonicznej, numerów, pod które możemy wysłać SMS-a w każdej chwili dnia, nocy i poprosić o modlitwę i ktoś nas nie wyśmieje, nie tylko nie wyśmieje, i ktoś nas zapewni, że pomodli się za nas, że poświęci, podejmie post, że się będzie dzisiaj na mszy świętej albo w niedzielę przyjmie komunię, bo dzisiaj nie może. I zrobi to na pewno, kto jest we wspólnocie takich osób ma. Od kilkunastu do kilkudziesięciu. Spokojnie. To są przyjaciele duszy. To nie tylko zwykli znajomi. To nawet nie przyjaciele, to przyjaciele duszy. To szczególny skarb w dzisiejszych czasach.
Istnieje też potrzeba nowej ewangelizacji. I nowej ewangelizacji także wśród świeckich, w tych, którzy chcą się zrzeszać także. Szukać osób podobnie myślących, podobnie szukających. I my tutaj przy spotkaniach związanych ze Szkołą Nowej Ewangelizacji chcemy Państwu też zaproponować konkretne możliwości, które daje szkoła, która działa już pół roku, tak?
Szkoła będzie, została powołana do istnienia 1 lipca. Oficjalna inauguracja była w listopadzie. Także tak naprawdę działalność podjęła od 1 lipca. Oczywiście jak wszystko co nowe musiało się organizować, ale już teraz działamy pełną parą.
Co się dzieje w Szkole Nowej Ewangelizacji? Z czego można też skorzystać? Bo to są konkretne propozycje.
Tak, kiedy wejdziecie Państwo na stronę Szkoły Nowej Ewangelizacji, to łatwo zapamiętać, sne.siedlce.pl, SNE, czyli Szkoła Nowej Ewangelizacji, znajdziecie czy w aktualnościach, czy w kalendarzu, czy w innych zakładkach mnóstwo informacji, jest ich coraz więcej. Każdego dnia pojawia się coś nowego. By dowiedzieć się, jaka jest misja tej szkoły, jakie są zadania, jaki jest zespół koordynatorów, jaka jest kadra itd., itd. Szkoła Nowej Ewangelizacji Siedlecka jest włączona w program szkół kerygmatycznych Nowej Ewangelizacji. Tych szkół w Polsce jest ponad 40. Są to szkoły diecezjalne albo zakonne, a na całym świecie ponad 2000. Czyli takich środowisk, miejsc, gdzie ludzie wspólnie chcą sami się ewangelizować, ewangelizować innych, formować ewangelizatorów i gdzie formują formatorów ewangelizatorów. Czyli, a wszystko zgodnie ze słowami świętego Pawła, który napisał w pierwszym liście do Tymoteusza w drugim rozdziale, abyś naukę, którą ode mnie przejąłeś za pośrednictwem wielu świadków, też przekazał innym, którzy będą zdolni nauczać. Czytamy jeszcze innych, więc tu mamy pięciostopniową taką, pięć etapów sztafety, przez którą jest niesione Słowo Boże. I właśnie tym żyje szkoła. Podstawową propozycją szkoły to są rekolekcje zwane kursami. Kursami, może dlatego, że to szkoła, dlatego kursami, w których jest dużo wiedzy teoretycznej, ale też mocne elementy przeżyciowe, przemawiania do serca. Podstawowy pierwszy kurs to kurs nowego życia dla wszystkich i dla tych, którzy są neofitami, niedawno ich wiara ożyła i tych, którzy są zaangażowani w parafię, w życie kościoła, są we wspólnotach. To jest propozycja, która nie wnosi jakiegoś nowej duchowości. To jest propozycja i dla członków ruchu domowego kościoła, ruchu Światło Życie i tych, którzy są w ruchach maryjnych, w ruchach charyzmatycznych. Absolutnie tu to jest ponad, to nie jest coś, co jest zarezerwowane dla jakiejś duchowości. To jest absolutnie dla wszystkich, również dla tych, którzy mogą wejść z ulicy i przyjść na taki kurs nowego życia. A dalej kolejne etapy, stopnie, kurs Emaus, czyli o relacji mojej do Słowa Bożego, kurs Jan o tym, czy co to znaczy być uczniem Pana Jezusa, Jezus w czterech Ewangeliach i tak dalej, i tak dalej. Są kursy ewangelizacyjne dla małżeństw. W styczniu będziemy prowadzili kurs Tobiasz i Sara i o tym, jak przeżyć nową relację z Jezusem w małżeństwie, jak Jezusa zaprosić do swojego małżeństwa. Później będzie kurs Pryscyla i Akwila o tym, jak małżonkowie mogą ewangelizować jako małżonkowie. Naprawdę tych kursów jest ponad prawie 30. W zależności od zaangażowania niektóre kursy trzeba przejść na początku, by jak w szkole przejść na następny etap, do następnej klasy. Zachęcam, na tej stronie wyjaśniamy szczegółowo. Taki najbliższy kurs będzie w Białej Podlaskiej na początku czerwca. Biała będzie w Boże Ciało uwielbiać Pana Jezusa drugą edycją Biała dla Jezusa, koncertem w Amfiteatrze Miejskim i tam wtedy otworzymy, czy już na forum bialskim skierujemy zaproszenie do wszystkich bialczan tam obecnych i nie tylko. Ja dzisiaj już przez tę audycję na falach naszej rozgłośni kieruję to zaproszenie do bialczan, ale też nie tylko, do udziału w tym kursie Nowe Życie, który będzie miał miejsce w pierwszy weekend czerwca, czyli 4-5, sobota, niedziela czerwca w Katolickim Gimnazjum przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego. Szczegóły na stronie właśnie Szkoły Nowej Ewangelizacji naszej diecezji.
Sporo się też dzieje, jeśli chodzi o to, w jaki sposób wychodzicie jako szkoła do konkretnych potrzeb parafii, bo szkoła jest też po to, żeby pomagać i duszpasterzom.
Tak. Zanim ksiądz biskup powołał tę szkołę, jak wspomniałem, 1 lipca minionego roku, to w naszej diecezji działo się i miało miejsce wiele projektów i inicjatyw ewangelizacyjnych. To nie tak, że wcześniej nic nie było. I wielu wikariuszy, proboszczów ma ten przecież żar ewangelizacji, nowej ewangelizacji i to stara się robić w przeróżnych formach. I ja też takie działanie podejmuję od wielu lat w Siedlcach. Ze wspólnotą jednego ducha, grupą typowo o takim rysie typowo ewangelizacyjnym, to właśnie z tej członkowie tej grupy wspólnoty jednego ducha stanowią dzisiaj kadrę i bazę dla osób posługujących w Szkole Nowej Ewangelizacji, ale zapraszam osoby z przeróżnych wspólnot do współpracy, do wspomagania mnie w realizacji tych kursów czy innych inicjatyw. Od dawna robimy to chociażby z skupienia dla kandydatów do bierzmowania w parafiach przed przyjęciem przez nich tego sakramentu. Robimy przygotowanie rodziców przed chrztem ich dzieci, przed pierwszą komunią. Robimy spotkania, wychodziliśmy na ulicę, jeździmy na Woodstock, na tak zwany przystanek Jezus i również też w parafiach prowadziliśmy i misje ewangelizacyjne, i 3-4-dniowe typowe wielkopostne rekolekcje, również w szkołach to robimy od wielu lat, 6-8 serii rekolekcji szkolnych w każdy Wielki Post. Więc tych inicjatyw jest wiele. Też jesteśmy obecni, jak Szkoła Nowej Ewangelizacji, w programie formacyjnym diecezjalnej Szkoły Katechistów, by ci, którzy będą później animatorami w parafii, otrzymali taki szlif i takiego ducha ewangelizacji. Robimy Wieczory Chwały, najbliższy w Boże Ciało, tu w Siedlcach, przy parafii świętego Józefa. Natomiast duży Wieczór Chwały już dzisiaj zapraszam, 19 czerwca, po raz trzeci w amfiteatrze z okazji Dnia Ojca. Mój tata, mój bohater, modlić się będziemy w tym czasie kryzysu ojcostwa za wszystkich tatusiów, przyszłych ojców, ojców na emeryturze, czyli dziadków, ojców duchownych również. O wielkie błogosławieństwo dla nich, o to, by oni byli świadkami tego, że ojcostwo odradza się, a nie pogłębia w swoim kryzysie.
Wymieniacie też swoje doświadczenia z ewangelizatorami z chociażby Włoch ostatnio.
Z kraju i z zagranicy.
I czemu służą te wymiany i co one dają tutaj, jeśli chodzi o ewangelizację w naszej diecezji? Czy można przełożyć też pewne standardy, które obowiązują gdzieś na świecie, na nasze poletko?
Tak, no, żebym nie zapomniał, najpierw wspomnę o Szkole Nowej Ewangelizacji z Zamiedzy, z Drohiczyna, bo to właśnie ta szkoła zgodnie z procedurami formalnymi nas na początku wprowadzała w te struktury i w te pierwsze kursy. Oni nas tego uczyli. Wprawdzie ja osobiście miałem doświadczenie tych kursów jeszcze sprzed 25 lat, ale by zachować pewien porządek, to starszy brat wprowadza, czy starsza siostra wprowadza młodszą siostrę, więc Szkoła Nowej Ewangelizacji w Drohiczynie powstała chyba 3 lata temu i oni nas wprowadzali do tej na tą głęboką wodę i uczyli wielu moich młodych współpracowników, jak głosić, jak prowadzić takie kursy. To już jedno, więc można się uczyć od tych najbliższych, czy patrząc w stronę Drohiczyna, czy Lublina, czy Warszawy. Zresztą w styczniu wspomniany kurs dla małżonków ewangelizacyjny poprowadzi z kolei Szkoła Misjonarzy Najświętszej Rodziny z Kazimierza Biskupiego, to tam diecezja włocławska. Natomiast czy możemy z zagranicy? No przede wszystkim sama idea Szkół Nowej Ewangelizacji i program tych kursów został stworzony w Meksyku przez świeckiego teologa José Prado Floresa. Dla wielu osób, myślę nie tylko z kręgów charyzmatycznych, to nazwisko coś tam mówi. Człowiek dzisiaj już w starszym wieku, niesamowicie inteligentny, potrafiący w sposób przystępny, często zabawny, bardzo taki radosny, interpretować czy mówić o przesłaniu Ewangelii, pokazywać w zupełnie nowy sposób te sceny, które znamy od lat, biblijne, ewangeliczne. To on stworzył całą metodologię tej szkoły. On był pomysłodawcą poszczególnych kursów, metodyki, w jakiej te kursy są przeprowadzane. Stąd też dużo się możemy uczyć. Są spotkania międzynarodowe dyrektorów szkół karygmatycznych, które mają miejsce systematycznie. Są na forum krajowym kongresy ewangelizacyjne i inne, i przy innych okazjach spotykamy się, naprawdę kilka razy w roku spotykamy się z dyrektorami różnych szkół krajowych i zagranicznych na takich oficjalnych spotkaniach, a chociażby ostatnia wspomniana wizyta ojca Gianniego Castorani, którego pamiętam jeszcze jako kleryka sprzed 10 lat, który jest założycielem Szkoły Nowej Ewangelizacji w Florencji. To szkoła, która ma swoją własną nazwę Sentinelle del Mattino di Pasqua, czyli Stróże Wielkanocnego Poranka. Wiele razy zapraszani przez pana Zdzisława Wróbla, który też jest jako świecki niesamowicie aktywnym i otwartym na Ducha Świętego człowiekiem, katechetą na co dzień w jednej szkół siedleckich i pomysłodawcą zresztą Strumieni Miłosierdzia, w których to czuwaniach uczestniczy wielu siedlczan w kościele świętego Józefa. Ojciec wspomniany Włoch Gianni Castorani od wielu lat jest zapraszany systematycznie co rok, co dwa lata do Siedlec, przejeżdżając z grupą 8-10 młodych osób z Włoch, czy też z innych krajów, które są w jego szkole. Dzieli się doświadczeniem tej szkoły. Dzieli się i w parafiach, i w szkołach, i w innych miejscach. I ja też z nim mam kontakt i gościł w zeszłym miesiącu, to chyba był początek maja, tak, na początku maja, byli w Siedlcach i byli również w naszej Szkole Nowej Ewangelizacji, gdzie opowiedziałem o naszych działaniach i gdzie oni podzielili się swoimi programami, projektami i tym, jak Pan Bóg działa w ich życiu.
Gdybyśmy się mieli przyjrzeć temu, co jest dzisiaj trudnością w ewangelizowaniu, w życiu we wspólnocie, w byciu też w jakichś ruchach, bo w ogóle w kościele, to co by ksiądz powiedział?
Jedną z trudności to jest kwestia wzajemnego zaufania. I tu myślę o zaufaniu duchownych do świeckich i świeckich między sobą. Oczywiście nie mówię, że nie generalizuję, bo gdyby tak było, to by ruchów nie było, a w większości naszych parafii są wspólnoty i ruchy. Ale jak wspomniałem na początku audycji, wspólnota jest ciałem, czymś, co jest bardzo wymagające. Wymagające i od duszpasterza, bo przez to, że jest blisko z tymi, którym posługuje, oni z czasem się z nim oswoją i powiedzą, co im się podoba, ale też co im się nie podoba, co ich zabolało. Nikt w kościele w czasie kazania nie wykrzyczy, najwyżej wyjdzie z kościoła, chyba że to jest pani jakaś feministka, ale to są szczegółowe przypadki i to nie ma miejsca tutaj w Siedlcach zazwyczaj. Więc nikt normalnie nie wykrzyczy księdzu głoszącemu kazanie, że coś mu się nie podoba. We wspólnocie, jeśli ten ksiądz przyjdzie i coś powie, to powiedzą przy księdza. Ksiądz dzisiaj nie był przygotowany. Albo potrafią powiedzieć, nie bardzo się z tym zgadzam. Albo jak to ksiądz rozumie? Tam się nie da popłynąć, surfować po powierzchni. Tam trzeba zanurkować. Zanurkować głęboko, bo ci ludzie potrzebują czegoś więcej. Więc wspólnota jest wymagająca dla księdza. Chwała Panu, bo to przecież nas rozwija. O to chodzi, żebyśmy mieli, stawiali sobie wymagania i by inni stawiali nam wymagania. Ja się z tego cieszę, nie narzekam, bo właśnie w takich wspólnotach takie doświadczenie bycia dla wspólnot mam od ćwierć wieku. I to jest pierwsze, że zdarzają się ci duszpasterze, którzy albo nie mieli dotychczas tego zaufania, okazji, albo z innego względu, z tego, że może jakiś lider był hiperaktywny i brakowało mu pokory, mają dystans do wspólnot, do posługiwania wspólnotom albo do tego, by w ogóle te wspólnoty zaistniały. I druga przeszkoda to, że ludzie mają do siebie lęk, obawy, szczególnie w małych środowiskach, parafiach wiejskich. Co nie znaczy, że tam się nie da stworzyć wspólnot, bo przecież istnieją również w naszej diecezji. Niestety mam wrażenie, że w mniejszości chodzi mi o wspólnoty, gdzie faktycznie się nie tylko spotyka narodzeńca, ale gdzie tam się jest też dzielenie Słowa Bożego, mówienie, jak mnie dotyka Biblia, takie formowanie się z byciem otwartym na drugiego człowieka, więc na wsi jest to trudniejsze, bo ludzie się znają, bo pamiętają grzechy w ojca, dziadka, bo są sąsiadami, bo tak się nigdy nie robiło, bo to jest coś dziwnego, więc ciężko w ogóle powołać, stworzyć taką wspólnotę. Bo wspólnota jest wymagająca, to po trzecie, bo nie wystarczy być w niedzielę na mszy, bo ta wspólnota później w pewien sposób rozlicza, nawet jeśli nie jest to, bo nie powinno to być stawianie pod ścianą, co tydzień mówienie, co w tym tygodniu zrobiłeś, to jednak człowiek czuje pewną powinność, dostaje tam pewne zadania i wraca i wie, że trzeba będzie powiedzieć, czy ten dialog małżeński, który powinien być w tym miesiącu, jak w przypadku domowego kościoła, czy jakieś tam inne przygotowanie konferencji, czy jakiegoś fragmentu Pisma Świętego, czy się to przygotowało, przeżyło, czy nie. Myślę, że to jest też lęk przed tym, że będą coś ode mnie wymagać. No i wspólnota dalej, no im dalej głębiej, dla kogoś, kto nigdy nie był w wspólnocie, to zacznie mówić, bo tam trzeba dać dodatkową ofiarę, bo tam trzeba wyjść i ewangelizować, bo tam głupio proboszczowi odmówić, bo zaraz jak wspólnota to powie, żeby jeszcze szopkę przygotować, żeby jeszcze kościół posprzątać i coś jeszcze. Takie są stereotypy w głowach wielu osób niebędących we wspólnocie i pozostających poza wspólnotą, bo tak postrzegają wspólnoty. Sądzę, że to tak ad hoc oczywiście od ręki szukam, czy przychodzą mi przeszkody, o które pani pyta w wstępowaniu do wspólnot.
To teraz plus dla równowagi. Co księdza zdaniem przemawia za tym, by poszukać wspólnoty dla siebie? Co warto wziąć pod uwagę i dlaczego warto?
Ja już przez te nasze pół godziny rozmowy sporo zdążyłem powiedzieć. Po pierwsze, wspólnota jest szansą, bym odkrył siebie. We wspólnocie odkrył prawdę o rzeczywistej mojej wierze. Bo w parafii przychodzę, wychodzę i dostaję Słowo Boże, ale nikt mi nie rozlicza, czy tym żyję, czy nie żyję. Oczywiście, twoja żona, twój mąż, twoje dzieci mogą wykrzyczeć. Tato, chodzisz do kościoła, a tak postępujesz, to się zdarza. Wykrzyczał to w nerwach, ale we wspólnocie przychodzę i spokojnie reflektuję przy okazji słuchania katechezy, czy też rozważania Pisma Świętego, czy w innych momentach, czy ja się zbliżam do Jezusa, czy to mi coś daje, czy ja rosnę w Panu, w łasce. To pierwsze, poznaję siebie. Siebie pod względem duchowym, ale też charakterologicznym, bo we wspólnocie, o czym wspominałem, spotykamy człowieka, który jest inny. Jestem jego dosyć blisko, tego człowieka, bo z nim wspólnie robimy jakieś dzieła, mamy wspólne wyjazdy, wspólnie modlimy się, dzielimy się słowem, więc poznaję też, jak reaguję na inność, czy akceptuję. Ci ludzie mają określony charakter, temperament, potrafią powiedzieć coś w żartach, co im się wydaje śmieszne, a mnie może zaboleć. Jak reaguję na taką niezamierzoną złośliwość, co wypadło jak złośliwość, ironię, czy umiem sobie z tym poradzić, gdy widzę grzechy kogoś, kto jest we wspólnocie dłużej ode mnie, czy się bulwersuję, skandalizuję, czy się gorszę, czy się modlę za tego człowieka, czy jest to szansa dla mnie, poznania siebie. Jest to szansa poznania Kościoła. Kościoła, który ma dużo bogatszą ofertę niż tylko niedzielna msza święta, liturgia i związane z tym posługa sakramentami. Kościoła z całym bogactwem, z całą dynamiką, z prawdą o tym, że jest kliniką chorego człowieka, ale ta właśnie tam przychodzimy, by być leczeni, a nie jak niektórzy mówią, że biega do kościoła, go to nie zmienia. Gdzie ma biegać? Gdzie ma biegać? Do diabła? Diabeł go zmieni. Właśnie dlatego, że jest taki byle jaki grzesznik, to ma biegać do kościoła, żeby ten kościół go uzdrawiał. Czyli poznanie prawdy o kościele. Poznanie prawdy też o księżach, o duchownych, o tej cząstce tego kościoła, jakim są duchowni, duszpasterze, bo będąc z nimi we wspólnocie, dużo bardziej dowiadujemy się o ich rozterkach, które czasami nam powierzają, prosząc o modlitwę, o też ich słabościach, bo jesteśmy dużo częściej z nimi, o tym, jak bardzo potrzebują modlitwy, o tym, jak się spalają dla nas i tak dalej, i tak dalej. To jest okazja również do poznania bliźniego. To jest okazja do stworzenia prawdziwych, głębokich relacji, opartych na relacji do Jezusa, czyli ci przyjaciele duszy, o których wspominałem. Mam jeszcze wymieniać? To jest ja, następna rzecz. Widzę i jestem pełen podziwu jako opiekun kolejnej wspólnoty w moim życiu, tej, o której teraz myślę, wspólnota jednego ducha, już posługuję ponad 8 lat, jak takie malutkie myszki wychodzą z podmiotły, takie dziewczynki 18, 20, 22-letnie, niewierzące w siebie, strasznie gdzieś tam pełne takiego, no, takiego wycofania z jakimiś różnego rodzaju kompleksami, jak te dziewczyny pięknieją w tej wspólnocie i ci chłopaki. Jak zaczynają odkrywać bogactwo i własne talenty. Jak zaczynają wierzyć w siebie. I te osoby, te myszki z podmiotu, które były, nie usłyszały dobrego słowa w domu, albo słyszały, ale w to nie wierzyły, które były popychane w szkole, albo gdzieś tam zawsze w drugim, trzecim szeregu, bo ich uczono, że trzeba, chrześcijanin to ktoś skromny, ale ci, którzy też byli takimi kozakami i się pchali, a później zobaczyli, że to nie na tym polega wygrywanie tego życia, by, by grać kogoś innego, przychodzą do wspólnoty i z takich cichych, zakompleksionych osób stają się lwami w ewangelizacji. Stają przed ludźmi, przed setką, pięćsetką, tysiącem młodzieży na rekolekcjach szkolnych. Przemawiają w amfiteatrze czy w innych dużych zgromadzeniach i bez lęku mówią świadectwo swojego nawrócenia. Gdyby im ktoś powiedział przed wstąpieniem do wspólnoty, dam ci 1000, 3000 złotych, zrób to. Nie zrobiliby, jestem pewien, sami tak mówią. Wspólnota jest miejscem leczenia nas z naszych kompleksów, z niewiary w to, jak Bóg mnie kocha i jak wiele dał mi talentów i darów. Wspólnota rozwija pod względem charakterologicznym człowieka. To są piękni kandydaci na mężów, na żony. To będą dopiero w przyszłości wspaniałe i solidne związki małżeńskie, sakramentalne. To będą świadkowie wiary, nawet jeśli nigdy nie wyjdą na ulicę, to samym budowaniem tej relacji małżeńskiej już będą wołać o miłości Bożej.
Mam nadzieję, że Państwa zachęciliśmy do poszukania. Jeśli czują Państwo taki wewnętrzny niepokój związany z tym, że być może za mało robię w swoim życiu chrześcijańskim, być może zechcą Państwo poszukać takiej wspólnoty, czy to w swojej parafii, czy to gdzieś w pobliżu.
Zachęcamy serdecznie. Zachęcajcie, proście waszych księży, proboszczów, wikariuszy tam, gdzie nie ma żadnej wspólnoty. Zgromadźcie się w 3-4 osoby. Na początku, jeśli jest jeszcze ksiądz proboszcz, wikariusz stwierdzi, że was jest za mało, zacznijcie modlić się i pościć, by ktoś do was dołączył i byście w grupie 10 osób przyszli i poprosili. Na początek to może być prośba o adorację raz w tygodniu i że wy zagwarantujecie, że będziecie na tej adoracji. Tak wiele wspólnot powstawało w diecezji naszej. Prośba o to, by wystawić na święty sakrament, a później dołączali, a później się robiła z tego grupa adoracji, grupa biblijna i wchodzili w jakiś ruch albo tworzyli nową grupę apostolską. A póki co, bo domyślam się, że pomału kończymy, jeszcze raz zapraszam na diecezjalne czuwanie wspólnot jutro mieszkańców Siedlec, okolic i przedstawicieli, reprezentantów wspólnot, ruchów, stowarzyszeń w całej naszej diecezji na spotkanie wieczorne o godzinie 19 w Kościele Ducha Świętego pod przewodnictwem księdza biskupa. Będzie to czas formacji, czas modlitwy, czas dziękczynienia, czas prośby. 1,5-godzinne spotkanie. Od 19 zaczynamy. Liczę na waszą obecność, byśmy raz jeszcze wyrazili naszą jedność z Kościołem, że nie jesteśmy w jakichś sektach, jak niektórzy nas postrzegają, nie mający zielonego pojęcia, czy blade pojęcie o stowarzyszeniach katolickich, ale jesteśmy w Kościele i ten Kościół nas karmi, prowadzi i dlatego Kościoła chcemy służyć.
Zachęcamy serdecznie do udziału. Ksiądz Tomasz Bieliński, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji, był moim Państwa gościem.
Dziękuję serdecznie.